I najpierw interpelację od ostatniej sesji. Interpelację zgłosi następujący państwo. I jeśli ktoś z państwa chce wygłosić tę interpelację, to proszę o zaznaczenie tego. Pan radny Łukasz Mikuła w sprawie pobierania opłaty adiacenckiej. Pani radna Lidia Dudziak w sprawie nabycia na własność lub użytkowanie wieczystej nieruchomości komunalnej. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie planowanej likwidacji ośrodka profilaktyki niepowodzeń szkolnych zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 7. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie planowanej likwidacji ogrodu jordanowskiego nr 2 poprzez jego przeniesienie do gimnazjum nr 60. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie wcześniejszej deklaracji dotyczącej infrastruktury grzewczej oraz montażu przenośnej toalety przy targowisku przy ulicy Bema. I pani radna Lidia Dziudziak w sprawie strategii mieszkaniowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pani radna Dominika Król w sprawie zapewnienia dojazdu do działek na Golęcinie położonych między ulicami Rogozińską i Czarnkowską i pan radny Szymon Szynkowski Welsenk w sprawie łączenia zatrudnienia w spółkach z udziałem miasta oraz w ich radach nadzorczych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta. Pani radna Lidia Dudzia chciała swoje interpelacje przedstawić, a państwa proszę o zapisywanie się do zapytań.
Panie przewodniczący, ja tylko jedną interpelację wygłoszę, poproszę odpowiedź na piśmie, a mianowicie chciałam powiedzieć o czymś takim, a mianowicie w Poznaniu...
Jakby można było prosić troszkę bliżej do mikrofonu, tak jak zazwyczaj, to...
Tylko, bo ja muszę trzymać okulary, bo mi się ułamało tutaj uszko i...
To może pan radny pomoże.
W Poznaniu działa takie piękne stowarzyszenie, które się nazywa Stowarzyszenie Na Tak, które od 1989 roku wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie na każdym etapie życia. Przy stowarzyszeniu powstało 9 placówek, które oferują nowoczesne formy pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z dysfunkcją intelektualną oraz schorzeniami genetycznymi i neurologicznymi. Stowarzyszenie również podejmuje innowacyjne działania, przecierając ścieżki rozwoju pedagogiki specjalnej i pomocy społecznej w Poznaniu. I to właśnie stowarzyszenie zwróciło się już jakiś czas temu do nas z taką prośbą, z propozycją, aby wspólnie wypracować coś, czego w Poznaniu nie ma, a mianowicie strategię mieszkaniową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I chciałam zapytać, czy już coś w tym kierunku robimy. Generalnie chodziło o to, żeby utworzyć zespół roboczy w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw zdrowia i spraw społecznych i zaangażowanie w rozwoju systemu mieszkalnictwa wspomaganego. Czy coś w tej kwestii robimy w Poznaniu, czy próbujemy zbudować taki zespół, bo ja chętnie bym w nim popracowała. Myślę, że to jest bardzo ważna, potrzebna i naszym obowiązkiem jest stworzyć taki program dla właśnie takich ludzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Pan radny Michał Grześ jako pierwszy.
Pytanie jeszcze odnośnie herbu na tramwajach, to znaczy ja mam takie pytanie, czy jeżeli tramwaje były w stanie agonalnym i sypały się, korozja z nich się sypała, to herb wtedy pasował do tych tramwajów, a jak teraz mamy nowe, nowoczesne, eleganckie, to herb już nie pasuje do tego tramwaju, czy po prostu pan prezydent uważa, że herb jest zabytkiem, więc powinien być na zabytkowych tramwajach, a na nowoczesnych nie? A swoją drogą to wyrażam głęboki sprzeciw wobec takiej decyzji. Pytanie drugie. Chciałbym się dowiedzieć, ile w ciągu ostatnich sześciu lat, powiedzmy, prezydent miasta podpisywał delegację dyrektorowi Teatru Ósmego Dnia do Chorwacji i chciałbym również wiedzieć, ile takich delegacji do Chorwacji było z Teatru Ósmego Dnia, już nie dyrektora, tylko podległych mu pracowników w ciągu ostatnich sześciu lat. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Czekałem dwa zapytania, czekałem jakby do właśnie tej formuły, bo to są właśnie te narzędzia, które przysługują radny miasta w interpelacji zapytania, żeby faktycznie zapytać i prosić o udzielenie pilne i to dzisiaj na sesji odpowiedzi na tą informację, która zbulwersowała, myślę, że sporą część radnych, mianowicie właśnie tą informację o tym, że ZTM otrzymał polecenie usunięcia herbu naszego miasta z tramwajów. i autobusów. Nie rozumiem tej całej decyzji, ponieważ Biuro Promocji dopiero przymierza się do zorganizowania systemu wykorzystywania herbu naszego miasta. Ten aspekt podzielam, bo rzeczywiście chciałbym, żeby nasz herb był wykorzystywany w sposób przemyślany, rozsądny, no ale na pewno nikomu nie przyszło na myśl, żeby usuwać go z tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Tym bardziej, że tylko miejskie tramwaje poruszają się po terenie naszego miasta. To jest takie, przypomina mi to takie działanie, zanim coś się pomyśli, to się już wykona. I dzisiaj ZTE musi zdjąć do 15 zgodnie z pismem wykonane z Biura Promocji te herby. To są też koszty. Mówimy tutaj o szukaniu środków na różne działania. Tutaj w tym momencie ewidentnie podnosimy koszty. Jeżeli pada z kolei zapowiedź medialna, że te herby potem powrócą po jakimś czasie, no to po prostu można się zapytać, gdzie sens i gdzie logika w tym wszystkim. Dlatego też bardzo proszę o ustne udzielenie odpowiedzi nam wszystkim w tym zakresie i spowodowanie, żeby moim zdaniem nierozsądna decyzja, bo na pewno jest to nierozsądna decyzja, aby te herby znikały. To się w żaden sposób nie kłóci z logo ZTM, jak jest tam gdzieś w jakimś piśmie wyjaśniane. To jest moje pierwsze zapytanie, które proszę pana prezydenta, czy osoby tutaj upoważnione przez pana odpowiedź. Druga rzecz, chciałbym się zapytać, czy monitoring wizyjny, który obejmuje rejon Starego Rynku, wychwycił akty zniszczenia, wysprejowania, nie wiem kiedy to się stało, przypuszczam, że w ostatnich kilku dniach, płytek chodnikowych na terenie Starego Rynku. Pytam, bo jest to rzeczą dla mnie niesamowitą, że osoby, które obserwują monitoring, chciałbym się zapytać właśnie o tą skuteczność, która miała być zachowana mimo tych zwolnień strażników miejskich, nie potrafiły zauważyć no, zniszczonej zarówno fontanny Apolla, jeśli się nie mylę, jak i też przylegającej właśnie do tej fontanny części płytek, właśnie staromiejskich płytek na Starym Rynku. Zostały one wysprejowane, są de facto no, do usunięcia te wszystkie zniszczenia. To są też koszty. Na pewno osoba, która obserwuje monitoring wizyjny, no nie mogłaby tego nie zauważyć, ponieważ to nie był jakiś jeden ślad czy jedno maźnięcie sprejem, którego czasem rzeczywiście można nie zauważyć. To po prostu było kilkanaście metrów kwadratowych wysprejowane tego chodnika. No i po prostu żal to oglądać. Przyznam, że nie przechodziłem akurat dzisiaj przez Stary Rynek, to akurat widziałem w sobotę. Ale fakt jest faktem, że jeśli to nie zostało usunięte, no to na pewno musi być usunięte i to są też koszty, które oczywiście poniesie miasto. Stąd też właśnie pytanie, czy monitoring wizyjny obsługiwany przez Straż Miejską to zdarzenie wandalizmu wychwyciło. W tym drugim przypadku poproszę o odpowiedź na piśmie.
Pan radny Adrian Kaczmarek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałem kilka pytań. Otóż po pierwsze, jeżeli chodzi o plany zamknięcia ośrodka profilaktyki niepowodzeń szkolnych, no bo tutaj też niestety mamy po tej sytuacji z jesieni coś podobnego, oczywiście na mniejszą skalę. Radni podoba się, że nie tylko ja są zasypywani mailami od zdezorientowanych rodziców, co będzie z ich dziećmi, co ze stałością opieki nad tymi dziećmi, także bym prosił o odpowiedź na piśmie. Po pierwsze, jakie są plany zabezpieczenia dalszej takiej samej opieki na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o dzieci z różnego rodzaju problemami? Chodzi o większą, bardziej pełną odpowiedź niż zdawkowe przedstawienie, że zajmą się tym poradnie psychologiczne w szkole. Kolejna rzecz. Otóż oczywiście, kiedy mówimy bardzo dużo o oszczędnościach do poznaniaków, jak i też do radnych, poprzez media dotarła informacja o dużych premiach dla pracowników Urzędu Miasta. Chciałem zapytać i tutaj też prosić o odpowiedź na piśmie, jaka to jest kwota w stosunku do wydatków z końca 2010 roku na ten cel i jaki procent premii otrzymali dyrektorzy, kierownicy, urzędnicy wyższego szczebla, a jaki procent urzędnicy niższego szczebla. Kolejne pytanie, tutaj dołączam się do kwestii herbu miasta Poznania. Podzielam jak najbardziej głos moich przedmówców, a chciałem dokładnie zapytać o koszty tej operacji. Też proszę o odpowiedź na piśmie. I ostatnia już rzecz. Też w okresie tym międzyświątecznym z doniesień medialnych dowiedzieliśmy się o unieważnieniu przetargu przez Zarząd Dróg Miejskich na obsługę parkingów miejskich. Też bym prosił o odpowiedź na piśmie o motywy unieważnienia tego przetargu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński jako kolejny.
Dziękuję bardzo. Ja mam trzy krótkie pytania do ZTM-u. Pierwsze jest takie, ile i jakich biletów zostało sprzedanych w 2011 roku. Chciałbym taki wykaz po prostu, oczywiście pisemnie, dostać. Pytanie drugie dotyczy przystanku Pestki na ulicy Słowiańskiej, ponieważ do tej pory każdy z przystanków Pestki miał swój charakterystyczny kolor. Przystanek na Słowiańskiej był ciemnozielony, obecnie po remoncie jest pomarańczowo-zielony. I chciałbym zapytać, czy to jakaś nowa koncepcja, żeby wszystkie przystanki były docelowo pomarańczowe, czy zmieniamy układ kolorów? I pytanie trzecie, jakich oszczędności miasto spodziewa się po reformie komunikacji nocnej? Ponieważ przystanki na żądanie powodują to, że w zimową, deszczową noc mieszkaniec musi stać przy krawężniku i machać na przejeżdżający autobus, zamiast stać pod wiatą. I to jest oczywiście dopuszczalne pod warunkiem, że jest to opłacalne dla miasta. Jeżeli to jest faktycznie warte tego, żeby mieszkańcy mokli na deszczu, to chciałbym po prostu się dowiedzieć, ile na tym zamierzamy zaoszczędzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, co do herbu, Moniek Staszczyk kiedyś śpiewał, że nie należy nie pluć na godło. W sentencji hymnu naszego miasta nadwarciański gród. Ja mam taką konkluzję, pytanie, wiadomo ile lat ma Poznań, a ile ma hasło reklamowe Poznań know-how. Pozostawię to bez komentarza, wiem tylko, że od 15 stycznia ma się zacząć cała ta operacja, wymiana logotypów na pojazdach szynowych. Do 15, przepraszam. No jest to po prostu skandal. Co do zapytań takich właściwych. Prosiłbym o wykaz postępowań, które się toczą w zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz postępowań zwrotowych ze wskazaniem działek, ale chodzi mi tutaj o inwestycje bardziej kubaturowe, deweloperskie, mieszkaniowe, parkingowe, inwestycje celu publicznego na terenie obecnego osiedla Piątkowo. Pakiet oświatowy. Prosiłbym o taką informację, również pisemnie. Chodzi tutaj o przedszkola numer 64, 7, 47, 70, przedszkole na Wolsztyńskiej dodatkowo oraz na Trybunalskiej. To są przedszkola Grunwaldzkie plus jedno, 64 na ulicy Winogrady. O tej deklaracji, którą pan prezydent Hinz przekazał w ubiegłym miesiącu na Komisji Oświaty, że przekształceniom będą podlegały wyłącznie placówki, które same będą chciały, ponieważ mimo wszystko, że ta deklaracja padła, to prosiłbym, aby ją przelać na papier i mi dostarczyć. Następnie, jakiego typu placówki będą w następnej kolejności przekształcane, czy to będą szkoły ponadgimnazjalne, czy podstawowe. Też jeżeli mógłbym taką może informację, czy w ogóle wydział nad tym pracuje obecnie, czy dalej nie. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam trzy pytania, na wszystkie proszę o odpowiedź na piśmie. Otóż zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Tymiankowej, zdziwieni kolejnymi odmowami akwanetu przyłączenia istniejących tam posesji do sieci wodociągowej. Otóż tam sytuacja wygląda w ten sposób, że w zasadzie w tym rejonie ulica Tymiankowa jest jedyną ulicą, która nie ma tej sieci wodociągowej i mieszkańcy dostali informację, że musieliby wyłożyć jakieś niewiarygodne pieniądze, żeby w ogóle mogło coś nastąpić w tym temacie. To jest jedno pytanie. Drugie, chodzi o ulicę Szklarniową. Tam w tej chwili istnieje, znaczy rodzi się dość intensywna zabudowa. Wiadomo, że ze względu na obecną sytuację nie może być mowy o jakichś takich docelowych już rozwiązaniach asfaltowych. Natomiast mieszkańcy, z których jeden choruje między innymi na stwardnienie rozsiane, zwracają uwagę na taki problem, że jest to ulica, która w momencie jakichś zwiększonych deszczów staje się ulicą nieprzejezdną, tam grzęzną samochody. Wielokrotnie ten pan inwalida był zmuszony dzwonić po pomoc i czy nie dałoby się chociaż jakoś tak prowizorycznie utwardzić tej ulicy. I trzecie pytanie, chciałam zapytać o stan prac przy ulicy Grobla 8, to jest kamienica, która, w której miał miejsce pożar w maju. Wiem, że cały czas mieszkańcy, których mieszkania ucierpiały w tym pożarze, no, nie są pewni co do stanu zaawansowania prac. I chciałam też zapytać w związku właśnie z jednym z tych mieszkań. Tam była taka sytuacja, składałam interpelację w miesiącach letnich, że dach tej kamienicy nie został odpowiednio zabezpieczony. W wyniku tego jedno z mieszkań ucierpiało w wyniku deszczy lipcowych i na spotkaniu, na wizji lokalnej, na której również byłam obecna, dostaliśmy zapewnienie, że te wszystkie straty miasto pokryje z własnego ubezpieczenia, a w tej chwili, z tego co wiem, mieszkanie zostało odmowę. Miasto tłumaczy się, że jakby mienie ruchome nie było przedmiotem ubezpieczenia miasta. No wydaje mi się to rzeczą dziwną, dlatego że to jakby naszą winą, czyli winą miasta jest złe zabezpieczenie dachu i zalanie tego mieszkania, dlatego tutaj prosiłabym o również odpowiedź, co się stało, że te uzgodnienia, które padły podczas tej wizji lokalnej, nie zostały dotrzymane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska.
Panie Prezydencie, moje pytanie dotyczy pisma, które wpłynęło do wszystkich radnych 23 grudnia. Z pisma tego między innymi wynika, że będą zmniejszone wydatki bieżące, jeżeli chodzi o samorządy pomocnicze. Jest tutaj propozycja pana prezydenta o zmniejszenie środków na samorządy pomocnicze poprzez ograniczenie środków wolnych o kwotę 2 milionów złotych. Ja drogą elektroniczną wysłałam prośbę o wyjaśnienie dotyczące tego pisma, dlatego też pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać to moje pismo i prosić zarówno, jeżeli jest taka możliwość, to teraz o odpowiedź, jak również o taką odpowiedź poproszę pisemnie. W nawiązaniu do poniższego pisma proszę o przesłanie wyjaśnienia oraz pełnej i szczegółowej informacji dotyczącej pańskiej propozycji zmniejszenia środków wolnych na samorządy pomocnicze. Sformułowanie przedłożone w tym piśmie jest mało precyzyjne. Proszę o konkretne wskazanie, jakim radom osiedli i ile proponuje pan prezydent zmniejszyć budżet. Proszę również o wskazanie podstawy prawnej do zmniejszenia wysokości środków wolnych przyznanych już samorządom pomocniczym na rok 2012. Jednocześnie pragnę zauważyć, że Rada Miasta Poznania podjęła uchwały dotyczące zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz ich wysokości. Są to uchwały z października 2010 oraz lipca 2011. W moim przekonaniu decyzje dotyczące ewentualnej zmiany wysokości środków przyznawanych samorządom pomocniczych może podjąć Rada Miasta Poznania. I w uzupełnieniu do tej informacji chciałabym jeszcze zapytać, czy prawdą jest, że urząd na dzień dzisiejszy pracuje nad projektami uchwał zmieniającymi owe uchwały z października 2010 i lipca 2011, co w konsekwencji spowoduje drastyczne zmniejszenie środków przyznanych niedawno Radom Osiedli. Ja tylko przypomnę, że rady osiedlowe zaopiniowały już swoje budżety i wysokość środków wolnych, jakie miały przyznane rady osiedlowe, to jest 4 644 730 zł. Zmniejszenie owych środków o 2 miliony, czyli to jest 43%, sparaliżuje działalność rad osiedli i uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań statutowych przez rady osiedli.
Dziękuję. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Pierwsza rzecz dotyczy Gimnazjum Salezjańskiego mieszczącego się w budynku na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Chciałabym się dowiedzieć, ilu uczniów uczy się w Gimnazjum Salezjańskim i z których obwodów gimnazjalnych jest to młodzież. Chciałam się także dowiedzieć, czy pracownicy Wydziału Oświaty posiadają informacje dotyczące planów Salezjan w wypadku pozostania Gimnazjum 24 w zajmowanym wspólnie budynku. Dwa pierwsze pytania zadałam na spotkaniu w Gimnazjum 24, ale nie dostałam na nie odpowiedzi. Druga sprawa dotyczy Wydziału Informatyki. Wydział Informatyki otrzymał w zeszłym roku 2 400 000 na zakup sprzętu i oprogramowania. W tym roku otrzymał 2 500 000. Chciałam się dowiedzieć, co zostało w zeszłym roku zakupione dokładnie i jakie są plany zakupów na ten rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym o jedną rzecz dopytać, który chodzi o pewien problem, który zasygnalizowałem w interpelacji. Dostałem odpowiedzi, dotyczy to mianowicie przewozu rowerów w środkach komunikacji miejskiej w przypadku awarii roweru lub nagłego załamania pogody. Było to kilka razy mi sygnalizowany ten problem przez kilka osób i dostałem taką odpowiedź, iż ze względu na realny problem z odczytaniem przez pasażerów informacji o miejscu przeznaczonym do przewozu rowerów zamieszczanej wewnątrz pojazdu, z regulaminu przewozu ZTM usunięty zostanie fragment zapisu dotyczący zamieszczania piktogram. Proszę Państwa, w tym regulaminie przewozów jest kilka warunków, po spełnieniu których można przewieźć rower. Jednym z nich jest przewożenie tylko w oznakowanym piktogramem miejscu. I problem polega na tym, że większość osób sygnalizowała mi, że tych piktogramów w ogóle nie ma, podczas gdy ZTM pisze, że jest realny problem z ich odczytaniem przez pasażerów. No, niewątpliwie ten problem istnieje, skoro nikt go jeszcze do tej pory tych piktogramów nie zauważył. Natomiast chciałbym prosić o doprecyzowanie i wyjaśnienie, czy te piktogramy faktycznie kiedykolwiek zostały w autobusach zamieszczone, w ilu pojazdach, gdzie one się mieszczą i kiedy jest planowana zmiana tego przepisu regulaminu przewozów ZTM-u. I druga kwestia, zupełnie niezwiązana z tym, mianowicie w związku z sądem obywatelskim nad ulicą Umultowską, nad tym, jakie ona ma mieć parametry i charakter, część mieszkańców zwróciła się do mnie z prośbą o ustalenie, jaki jest status pewnych działań projektowych, które były zapowiadane kilka lat temu. Mianowicie dostałem kopię odpowiedzi na interpelację radnego Michała Grzesia z 2007 roku, gdzie zapowiadano, że w 2008 roku zostanie wykonany projekt wykonawczy ulicy Umultowskiej, a w 2009 jest przewidziana realizacja ulicy. O tym, że ona nie jest zrealizowana, to możemy się sami przekonać, natomiast moje pytanie dotyczy tego, czy faktycznie został sporządzony jakikolwiek projekt budowlany tej ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze moje pytanie dotyczy sprawy wykupu mieszkań przy ulicy Kościuszki 104-105. Sprawa jest znana urzędowi. Problem wynika z braku zgody jednego z lokatorów mieszkań na przeprowadzenie regulacji, która jest konieczna, ażeby wyodrębnić lokale. I nawiązuję do pisma z 28 grudnia 2011 roku do zainteresowanych tym wykupem lokatorów pana prezydenta, w którym jest zapowiedź, że z chwilą otrzymania odpowiedzi podjęte zostaną przez urząd dalsze czynności w sprawie. Otrzymanie odpowiedzi od tego lokatora, który nie wyraża zgody, otrzymanie odpowiedzi w zakresie złożenia przez niego propozycji związanej z odkupieniem lokalu. 24 listopada 2011 roku urząd otrzymał taką, Wydział Gospodarki Nieruchomościami otrzymał taką informacji od tego lokatora, odbyło się spotkanie z jego udziałem i w związku z tym mam pytanie, kiedy zostaną podjęte i jakie dalsze kroki zapowiedziane w tym piśmie pana prezydenta. Drugie pytanie dotyczy kwestii, która dzisiaj była, nawiązuje do kwestii, która dzisiaj była omawiana na sesji, mianowicie czynszu płaconego lub niepłaconego przez szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż miasto Poznań. Pan prezydent na moje pytanie, czy założenie, że nie płacą tego czynszu, powiedział, że płacą. Ja zapytałam, nawiązywałam w jakimś stopniu do mojej wiedzy na temat tego, czy płacą Salezjanie czynsz, czy nie. Według mojej wiedzy mają ten lokal w budynku oświatowym w użyczeniu. Podobnie wydawało mi się, że dotyczy sprawa PR-ów. ale pan prezydent powiedział, że płacą, że nie tak wysoki jak komercyjny, ale płacą. W związku z tym mam następujące pytanie. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne przedszkole Wesoła Pszczółka? Następne pytanie. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną szkołę podstawową Zakonu Pijarów? Następne pytanie. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną salezjańską szkołę podstawową? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną szkołę podstawową Fundacji Familijny Poznań? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczną szkołę podstawową dla dorosłych FBR, nie wiem co to jest, publiczną szkołę podstawową Zakonu Pijarów, oddział przedszkolny, publiczną salezjańską szkołę podstawową, oddział przedszkolny. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne gimnazjum Zakonu Pijarów? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne salezjańskie gimnazjum? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne gimnazjum katolickie imienia świętego Stanisława Kostki? Tu wiem, że jest płacony czynsz, niewysoki. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne gimnazjum dla dorosłych FBR? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum ogólnokształcące Zakonu Pijarów? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum salezjańskie? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum ogólnokształcące językowo-informatyczne? Tu być może jest czynsz według mojej, ale nie wiem jaki. Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych FBR? I jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne liceum uzupełniające dla dorosłych FBR? Jaka jest wysokość czynszu płaconego przez publiczne studium informatyki? Mam też pytanie, czy ponieważ szkoła salezjańska otrzymuje jako publiczna szkoła subwencje wraz z wyrównaniem do przeciętnej miejskiej dotacji, czyli otrzymuje środki publiczne, czy były prowadzone kontrole, jakiekolwiek audyty gospodarki finansowej tej szkoły, czy też nie? Radni w propozycjach pana prezydenta dotyczących przekazania całego budynku na osiedlu bohaterów II wojny światowej salezjanom nie otrzymali żadnych informacji na temat tej publicznej szkoły. Tam były puste rubryki, stąd między innymi moje pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz zada kolejne pytania.
Przepraszam, że to pytanie będzie poprzedzone krótkim wstępem, ale trudno bez tego zacząć. Od lat ze zdziwieniem obserwuję walkę władzy wykonawczej z herbem miasta poprzez podejmowane z uporem godnym lepszej sprawy próby jego zastąpienia kolejnymi wersjami miejskiego logo. Tak odtwarzając z grubsza, to pamiętam i nutki z hasłem Poznań gra fair, i dwa skrzyżowane takie kozie czy capie rogi i hasło Poznań tu warto żyć. Ostatnia oczywiście gwiazdka i Poznań miasto hał hał. A za każdym razem oczywiście przy zmianie kolejnych haseł i kolejnego logo idzie zamiana listowników, szaty graficznej publikacji miejskich, materiałów promocyjnych, gadżetów, wizytówek. I tu mam pytanie. Po pierwsze, czy chodzi o zapewnienie jakiegoś regularnego, cyklicznego zarobku dla ludzi, znaczy wymyślających idee, te projektujących konkretne już przedmioty i materiały graficzne, czy także nagrody dla zamawiających te wspaniałe dzieła, czy też, czy jest to swoisty, nie wiem, triumf kontrkultury, czy uznanie dla triumfu kontrkultury walczącej z historią naszego miasta. Prawdopodobnie, może inaczej, zanim do tego, co wiemy, że nie ma lepszego symbolu i bardziej czytelnego, znanego naszego miasta.
Proszę włączyć mikrofon jeszcze panu radnemu, ale proszę o trzymanie się reguł. Dobrze. Na każde pytanie mamy 2 minuty.
Dobrze. Czy Wiemy, że nie ma lepszego symbolu naszego miasta i bardziej znanego niż herb. Wobec tego, jak długo, no, z uporem właśnie tej godnym lepszej sprawy będziemy oczekiwali, że ktoś coś lepszego wymyśli. Moim zdaniem nie jest w stanie wymyśleć, ponieważ nie tylko nasz herb należy do najpiękniejszych herbów miejskich, ale zarazem na pewno jest herbem o najbogatszej symbolice, najbogatszym programie ideowym. W zasadzie omówienie tego programu ideowego poznańskiego herbu to jest jedna dobra lekcja historii. Jak długo jeszcze, pomysły będą przez władze wykonawcze forowane, bo są forowane z uporem maniaka od chyba 20 lat, na pewno od 95 roku.
Dziękuję, pan radny Michał Grześ.
Zanim jeszcze dwa pytania zadam, to ja tam z grubszej rury o tym herbie. Chciałem powiedzieć, że ostatnio herb Poznania z tramwajów zdejmowali okupanci niemieccy i zastępowali go swoim herbem. I mam nadzieję, że tym to nie jest wzorzec dla władz miasta Poznania. O, mocne było. A teraz pytania. Chciałbym, czy jest możliwe, jeśli jest możliwe, to chciałbym otrzymać podpisane przez pana prezydenta to, co dzisiaj zostało nam powiedziane podczas sesji, a więc to, że w zespole przedszkolno-szkolnym nie może być gimnazjum. Pan prezydent to powiedział na sesji. Chciałbym to, żeby powtórzył pisemnie i podpisał. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, chciałem powiedzieć, że zacząłem się zachwycać poznańską komunikacją chyba za wcześnie, ponieważ wczoraj o 21.30 wracałem z miasta na przystanku tramwajowym na Śródce. Piękny rozkład jazdy, bo wiem, że o tej porze tramwaje jeżdżą co 20 minut, ale było tak pięknie, jest rozkład, że ewidentnie te tramwaje powinny pojawiać się tam co 10 minut. Ósemka o 20.36, a szóstka o 21.36, a szóstka o 21.46. No ale oczywiście szóstka przyjechała za wcześnie, a ósemka przyjechała za późno i razem te tramwaje wjechały na przystanek, czyli de facto ten drugi tramwaj jechał już pusty, bo nikt do niego nie wsiadał i tak naprawdę to tramwaje nie jeżdżą co 10 minut, jak było w zamyśle twórcy rozkładu jazdy, tylko jeżdżą co 20 minut. Chciałbym się dowiedzieć, czy miasto albo czy Zarząd Transportu Miejskiego może doprowadzić do tego, żeby tramwaje o każdej porze jeździły zgodnie z rozkładem jazdy.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście pisemnie mam taką prośbę, postulat, aby przedstawić... Wszyscy się zjadą niebawem. Pan prezydent wielokrotnie nadmieniał na tak zwanym programem naprawczych placówek oświatowych. Ja bym miał taką prośbę, postulat, aby przedstawić zarys, zakres, w jakim oparciu te programy naprawcze będą forowane, jakiś wzorzec zapewne powstanie. Prosiłbym tutaj, aby czym prędzej tutaj udzielić tutaj nam informacji, aby po prostu przekazać taki może wzorcowy projekt, aby został umieszczony na stronach Komisji Oświaty. Dodatkowo kiedyś prosiłem, ale tutaj tylko to raczej nawet jako nie zapytanie, tylko jest taka sprawa, ponieważ każdy wie, że oświata, te nasze tutaj dywagacje, czy cała sprawa związana w oszczędnościach z oświatą tutaj budzi daleko idące kontrowersje w całym mieście. Ja bym prosił o określenie się, czy tak jak kiedyś poprosiłem w moim zapytaniu, aby określić ilość nauczycieli emerytów, którzy pracują na Grunwaldzie, taką odpowiedź dostałem, to czy państwo tutaj, władza wykonawcza miasta, coś w tym temacie zamierza robić, bo ja tylko przypomnę, że na samym Grunwaldzie, jeżeli dobrze pamiętam, takich etatów było 7%. A w całym Poznaniu po prostu, jeżeli mógłbym tylko tak informacyjnie powiedzieć, szacunkowy procent nauczycieli, którzy poza tym, że są na emeryturze, również pracują w poznańskich szkołach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać o kwestię lokalu dla Stowarzyszenia Literatów Polskich, bo jak przynajmniej niektórzy wiemy, utracili swój lokal na ulicy Noskowskiego, szukają innej siedziby. Wiem, że są w kontakcie z panem dyrektorem ZKZL-u i chciałem tylko zapytać, jakie są szanse uzyskania propozycji takiego lokalu, jeśli to by było możliwe. Dzisiaj coś można powiedzieć, albo jeśli nie, to pisemnie. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja jeszcze zapisałam się do jednego pytania, korzystając z tego, że jest akurat pan prezydent Tomasz Kaiser z nami. I chciałam zapytać, czy pan prezydent Tomasz Kaiser wie, że jest zagrożenie, iż pojawi się na sesji budżetowej autopoprawka pana prezydenta o likwidująca Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i chciałam zapytać pana prezydenta Tomasza Kaisera, czy zamierza skutecznie temu przeciwdziałać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja wracając do tego wątku poruszonego, rzeczywiście może nieco przedwcześnie, informacje o pracach prezydenta, i o którym mówili koleżanki i koledzy radni. Mam też pytanie natury prawnej, ponieważ no, zgodnie z przepisami prawa to Rada Miasta ustala zasady wykorzystania herbu w mieście. Skoro w uchwałach wyraża zgody na wykorzystanie herbu miasta przez podmioty zewnętrzne, to pytanie, i tutaj moje pytanie jest bardziej skierowane akurat do pani mecenas, pytanie, czy też Rada Miasta nie może przyjąć w uchwale, że życzy sobie, aby te zasady obowiązkowe używania herbu obowiązywały na pojazdach komunikacji miejskiej. Ja nie mam przekonania, że tak jest, ale mam pewną wątpliwość, czy nie można też tym tropem pójść, a nie, ja nie mam nic przeciwko temu, że tego, czy nie, inaczej może. Mam trochę przeciwko temu, żeby dyrektor Biura Promocji Miasta wykorzystywał swoją gwiazdkę, gdzie popadnie, bo ona mi się nie podoba, ale no ma taką kompetencję. Natomiast mam też dużo przeciwko temu, być może są też prawne argumenty, żeby decydowało o wykorzystaniu herbu miasta, bo wydaje mi się, że może to być kompetencja Rady Miasta. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie pytania. Zamykam ten punkt, a w kolejnym...